wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry w nowym roku, Andrzej Urbański. Kultura ma różne oblicza, także wymiary i poziomy. Tematy, które omawiamy w ciągu roku w audycji Wielokulturowe Pomorze, mają przeróżne kolory. A wszystko dzięki ich bohaterom. Są wśród nich ludzie nie tylko kultury takiej wprost, ale i ludzie sztuki, muzycy, filozofowie. Bywają i tacy jak w epoce renesansu, zajmujący się przeróżnymi zawodami, poszukujący prawdy, komentujący obecną rzeczywistość, jak i te sprzed lat. Tak jak w roku poprzednim, tak i dziś, na początku 2026 roku, chcielibyśmy na chwilę przypomnieć o tym, co wydarzyło się w minionym roku. A działo się naprawdę wiele. I aż szkoda, że nie o wszystkim możemy powiedzieć, bo i nie wszystko po prostu się zmieści. Czas nie jest z gumy i dlatego warto go szanować. Zapraszam. A dzisiejszą opowieść zaczniemy od jubileuszu, który już za nami. Mowa o jubileuszu diecezji gdańskiej. Warto przypomnieć, że początki sięgają roku 1925. Zanim jednak utworzona została diecezja na terenie Pomorza, funkcjonował kościół sięgający swoją tradycją 997 roku, kiedy do Gdańska przybył święty Wojciech i ochrzcił mieszkańców nadmłotławskiego grodu. Początki istnienia diecezji gdańskiej, a więc czasy, kiedy przewodził jej biskup Orurk, nie były łatwe. A tworzenie wspólnoty wyznaniowej w ówczesnej sytuacji politycznej i narodowościowej nieco bardziej skomplikowane. O tym opowiadał nam historyk, ksiądz dr Leszek Jażdżewski.
Przede wszystkim patrząc pod kątem zamieszkania, pochodzenia i wyznania, Gdańsk był miejscem zamieszkania ludzi, którzy mówili językiem niemieckim, polskim i kaszubskim. I może tak byłoby najlepiej powiedzieć o nich, że mówili językiem niemieckim, polskim i kaszubskim.
I zastanawiam się, czy się dogadywali.
Tak, na pewno 100 lat temu mieli ze sobą dobre kontakty, dogadywali się na niwie sąsiedzkiej, gospodarczej. Jeżeli były jakieś między nimi zatargi, to były to zatargi, które byśmy określili mianem obecnych, a więc sprawy emocjonalne, osobiste, na pewno nie były to specjalnie sprawy narodowe w tamtym czasie, gdyż jeszcze nie mieliśmy do czynienia 100 lat temu z niemieckim nazizmem. On jeszcze nie doszedł do Gdańska, on się dopiero rodził w Niemczech, do Gdańska jeszcze nie dotarł, więc nie było takich problemów nacjonalistycznych, które były potem w latach 30. Jeżeli były jakieś inne tarcia, no to były może delikatnie rzecz biorąc wyznaniowe, ale to też delikatnie rzecz biorąc, ponieważ zasadniczo każdy szedł do swojego kościoła i właściwie nie było takich relacji, które byłyby za sprawami zadrażnień, chociaż nie było też specjalnego ekumenizmu, takiego jak my dzisiaj wiemy, że istnieje ekumenizm, że się spotykają katolicy, ewangelicy razem, że modlą się razem, proszą o tą jedność. Takiego ekumenizmu nie mieliśmy. Były różnice raczej na tle gospodarczym. Ktoś był pracownikiem, ktoś był właścicielem, ktoś był biedny, ktoś był bogaty. Ktoś przyjeżdżał do tego Gdańska z okolicznych Kaszub i tutaj zostawał, pracując w różnych miejscach. Te dzielnice Gdańska rozbrzmiewały więc różnymi językami, różnymi zawodami. Właściwie w tych uliczkach mieściły się właśnie te zawody. Rzemiosło, którego już dzisiaj nie ma, wykonywano różne drobne rzeczy, czego już nie ma dzisiaj. To był rzeczywiście różnobarwny, różnokolorowy, różnojęzyczny i różnowyznaniowy Gdańsk.
W mijającym roku zajrzeliśmy m.in. do domu muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku. Historia Tatarów na Pomorzu jest bardzo interesująca. Naszym gościem był zarządca meczetu w Gdańsku, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej Olgierd Hasbijewicz. Czy udało nam się wyjaśnić, na czym polega islam hanaficki i co oznacza trzykrotne wypowiedzenie formuły nazywanej szahadą? Pewnie nie wszystko, ale próbowaliśmy.
Wątek Tatarów na terenie Rzeczpospolitej to jest historia o wiele dłuższa, sięgająca kilku wieków. Natomiast w tym roku obchodzimy stulecie muzułmańskiego związku religijnego. czyli organizacji, która zrzesza muzułmanów w Polsce. Przed wojną była to głównie, byli to głównie Tatarzy. W dzisiejszych czasach oczywiście ta formuła muzułmańskiego związku religijnego została rozszerzona, ponieważ no, muzułmanów oczywiście przybywa, napływają z różnych stron świata. Do nas Polska staje się takim też krajem tranzytowym, ale też wielu muzułmanów tutaj osiada na stałe. No niemniej jednak muzułmański związek religijny to wciąż Tatarzy. Naszym szefem, zwierzchnikiem jest mufti Tomasz Miśkiewicz, który pełni tę funkcję od kilkunastu lat. Jest muftim, można powiedzieć, z wykształcenia, bo ukończył studia teologiczne na uniwersytetach religijnych w krajach muzułmańskich. To też jest całkowicie bardzo dobrze przygotowane do tej funkcji.
Pana tata napisał bardzo wiele opracowań. W jednym z nich opisał w skrócie historię Tatarów w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku, po II wojnie światowej. Można do niej sięgnąć i zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do tego, ale może warto kilka tych najważniejszych historycznych punktów nakreślić, bo to cała oczywiście historia, przepiękna historia, ale kilka epizodów jest takich charakterystycznych, prawda?
Tak, panie redaktorze. No, historię Tatarów można datować tak naprawdę od bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem, nawet w filmie Aleksandra Forda, czyli te słynne Wilcze Doły, w które wykopali je krzyżacy, a powpadali w nie Tatarzy, lekka jazda Witolda, w której też znajdowali się Tatarzy, którzy pełnili na tamte czasy funkcję takiego zwiadu, lekkiej jazdy, ale też już od tamtych lat, czyli praktycznie od króla Władysława Jagiełły, nawet trochę wcześniej, Tatarzy służyli wiernie Rzeczpospolitej, ale też cofając się jeszcze we wcześniejszy okres, prawda, no przecież hejnał z wieży mariackiej w Krakowie, który został urwany, to też został ten hejnalista, został ustrzelony strzałą, no można powiedzieć, no nie przez Tatarów, ale jeszcze przez podjazdy mongolskie w tamtym czasie, to jeszcze mniej więcej okres bitwy pod Legnicą. A później Tatarzy oczywiście w XVI wieku pełnili, też wiernie służyli Rzeczpospolitej, ale służyli królom polskim, przede wszystkim Kazimierzowi Jagiellończykowi. To była też jego ochrona przyboczna. Po prostu składała się z kilku Tatarów. Później za czasów Stefana Batorego też Tatarzy blokowali Gdańsk, no bo Gdańsk jako miasto wtedy nie chciał się podporządkować królowi Stefanowi Batoremu, stąd też Stefan Batory podjął takie przedsięwzięcie jak oblężenie Gdańska, żeby zbuntowanych mieszczan gdańskich prawa przywołać do porządku i Tatarzy też no, blokowali Gdańsk, nawet to trwało kilka lat. No a później, prawda, też Tatarzy brali udział i w rezurekcji kościuszkowskiej i później, prawda, w powstaniach po stronie polskiej, czyli w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym jest wzmianka o Tatarach. No a później przyjaciel Józefa Piłsudskiego, Aleksander Sulkiewicz, który można, no jeszcze jest taka historia, że oni razem napadali na pociągi, żeby zdobyć fundusze. Jest tak przecież taka wzmianka o Józefie Piłsudskim. Mało kto o niej dzisiaj pamięta. No i później Tatarzy jako w II Rzeczpospolitej, to już wykształciła się swego rodzaju inteligencja tatarska, prawda, tutaj można wymienić Leona Kryczyńskiego, sędzie Sądu Okręgowego w Gdyni, też on był prezesem sądu, on wydawał rocznik Tatarów Polskich, bardzo taka barwna postać świata tatarskiego, rozstrzelany przez Niemców w Piaśnicy w 1939 roku.
W 2025 roku wybrany został nowy papież, Leon XIV. Tak się złożyło, że podczas uroczystości wyboru głowy kościoła byli nasi wysłannicy z Trójmiasta, z którymi łączyliśmy się w audycji i rozmawialiśmy na żywo. Próbowaliśmy się także dowiedzieć, co wspólnego mają święty Augustyn i papież Leon XIV z Pomorzem. Ale to, co było najbardziej emocjonalne, to atmosfera i nastroje panujące tego dnia w Rzymie. Przypomnijmy tamten moment.
Jesteśmy tutaj po lewej stronie kolumnady Berniniego. Mieliśmy tę radość, że byliśmy 8 maja, kiedy nad Kaplicą Sykstyńską, teraz patrzymy na jej dach i jest już rozebrany komin. Dziś po południu wejdziemy ją zwiedzać już w trybie turystycznym, więc będziemy pierwszymi turystami, którzy wejdą do niej po zakończonym konklawe. Mieliśmy radość być tu na placu Świętego Piotra, kiedy został ogłoszony nowy papież. Oczywiście, tak jak zwykle, poza chyba wyborem Benedykta XVI, to nie było tak, że kardynał Robert Prevot był, nie wiem, jakimś takim absolutnym, Prevost absolutnym numerem jeden. W związku z czym poszły w ruch komórki i wujek Google podpowiadał informacje, ale to nie umniejszało radości, wzruszeniu łez, bo moment niesamowity. No pierwszy raz mieliśmy możliwość go przeżyć na żywo tu na placu. Za chwilę poznamy jego imię, za tym imieniem pójdzie kierunek i na to czekamy.
I rzeczywiście, wszyscy na całym świecie usłyszeliśmy imię nowego papieża. Francuski kardynał protodiakon wygłosił następującą formułę po łacinie. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża.
Który przyjął imię
Leonem decimum quartum.
Leona XIV.
Pierwsze słowa nowego papieża związane były z pokojem, które wielokrotnie tego dnia wybrzmiewały.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questa è la pace di Cristo risorto.
To jest pokój zmartwychwstałego Chrystusa. Pokój rozbrojony, pokój, który rozbraja, pokorna i który trwa.
Proviene da Dio.
Pochodzi od
Dio
Boga.
Che ci ama
Bóg,
tutti,
który kocha nas wszystkich w sposób bezwarunkowy.
Dziś jesteśmy już bogatsi o kolejne dni z nowym papieżem, o kolejne jego spotkania, śledzimy jego nauczanie. Genialne to, co powiedział, że jeżeli w jakiś sposób uda się nam ugasić, opanować słowa, to pomożemy ugasić wojnę. I żyjemy gdzieś tutaj w cieniu, a wręcz w bliskości Ojca Świętego.
Pokój zaczyna się od każdego z nas, w sposobie, w jaki patrzymy na innych, jakich słuchamy i jak o nich mówimy. Musimy odrzucić paradygmat wojny.
Disarmiamo le parole e
rozbrójmy słowa, pomożemy rozbroić świat.
Rok 2025, ale i lata wcześniejsze, organizacje badawcze Międzynarodowe Migracje uznały za najważniejsze procesy społeczne, które silnie wpływają na sferę polityki, ekonomii oraz tożsamości kulturowej. W Wielokulturowym Pomorzu rozmawialiśmy właśnie o tym zjawisku z doktorem Rafałem Raczyńskim, koordynatorem programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Niektórzy mówią, że my właśnie żyjemy w czasach migracji i dzisiaj ta skala, natężenie tego zjawiska jest duże. W związku z tym, tak, to na pewno nie historia, tylko to też współczesność, która dzieje się na naszych oczach.
Jest pan koordynatorem programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Krótko mówiąc, jako naukowcy, ale nie tylko, jako ludzie, obserwujecie, przyglądacie się temu, co się dzieje.
Tak, jak najbardziej. Obserwujemy to zjawisko, staramy się poznać to zjawisko, staramy się uchwycić pewne prawidłowości. Dzisiaj procesy migracyjne nie tylko, że tak powiem, przybierają na skali, ale również stają się przedmiotem debaty publicznej, mają wpływ na gospodarkę, na politykę, na kulturę. W związku z tym my na Uniwersytecie Gdańskim powołaliśmy ten program, aby przyglądać się właśnie procesom migracyjnym również na różnych poziomach, na tym lokalnym, na tym regionalnym, na tym ogólnopolskim czy europejskim. Mówi się, że dzisiaj procesy migracyjne czy migracje uległy polityzacji, sekurytyzacji i my zwłaszcza w Europie w dużej mierze postrzegamy je przez pryzmat na przykład zagrożeń dla bezpieczeństwa. Natomiast jest to, i powinniśmy myślę tak to postrzegać, jako naturalne zjawisko towarzyszące człowiekowi w zasadzie od początku. Człowiek zawsze migrował. My też mamy jako naród bogatą historię migracyjną. Przez szereg dziesięcioleci byliśmy tym krajem emigracyjnym, który wysyłał w świat migrantów. W ostatniej dekadzie zmieniliśmy ten status. Dzisiaj jesteśmy krajem imigracyjnym, do którego imigranci przyjeżdżają, więc żyjemy w ogóle w bardzo ciekawych czasach, jeżeli chodzi właśnie o migrację.
Zwrócił pan uwagę, że staliśmy się krajem z tego charakteru emigracyjnego, zmieniamy się w kraj emigracyjno-imigracyjny. Co to tak naprawdę oznacza?
W przypadku Polski jest to absolutnie naturalny proces. On wynika chociażby ze zmian demograficznych, które są dostrzegane w naszym kraju, a także ze względu chociażby na potrzeby polskiej gospodarki. I ta transformacja, ona w dużej mierze została wywołana tymi uwarunkowaniami. Tak jak powiedziałem, Polska przez lata miała charakter emigracyjny, stąd nasi współobywatele czy rodacy wyjeżdżali. W związku z tym dzisiaj diaspora polska na świecie jest szacowana nawet na 20 milionów osób, jedna z większych. Natomiast właśnie wiemy,
można powiedzieć, że druga połowa Polski jest poza Polską.
Tak, chociaż to też jest ciekawe, jak postrzegamy tą diasporę, bo mamy, nie chciałbym tutaj Państwa zanudzać danymi statystycznymi, ale mniej więcej około 2 300 000 obywateli polskich za granicą, głównie w państwach europejskich. Natomiast właśnie te osoby, które mają polskie pochodzenie, też odczuwają pewne związki z Polską, no to jest bardzo dużo szersza grupa i na przykład mamy Polonię w Stanach Zjednoczonych, która na przykład już nie włada językiem polskim, bo to jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie, ale wciąż ta tożsamość polska w nich tkwi, też pewne przywiązanie do kraju ich przodków tam jest zauważalne. W związku z tym tak, mamy tą Polonię i Polaków za granicą, to bardzo istotna część jak gdyby naszej tożsamości kulturowej.
No i tak, drodzy Państwo, kończy się nasza dzisiejsza audycja, którą zrealizował Jacek Puchalski. Życzymy Państwu wspólnie dobrego, pełnego pokoju i zrozumienia roku 2026. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.